Kontynuujemy kazania, których autorem jest Tim Keller i które znajdują się w książce Co jest nie tak ze światem. Zostały dwa kazania z tej serii. Wcześniejsze kazania wszystkie mówiły, czy pokazywały, że przyczyną tego, że no, świat nie jest taki, jaki powinien być, jest grzech. I te kazania też pokazywały nam, jak Biblia pokazuje grzech, jakich metafor używa i jak ta dynamika grzechu w naszym życiu działa i jak można być uzdrowionym z tego. I ostatnie dwa kazania są poświęcone generalnie na uzdrowieniu z grzechu i dzisiejszy główny temat to jest prawdziwe opamiętanie. Ale zanim przejdziemy do kazania, to przeczytajmy fragment Psalmu 51, wersety od 1 do 12. Psalm 51, wersety od 1 do 12. Jeszcze chwilkę. Dla prowadzącego chór, psalm Dawida. Dawid był wówczas po swym upadku z Batszebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski. W swojej wielkiej litości wymarz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mej winy i oczyść mnie z mego grzechu. Gdyż jestem świadom swych przestępstw, mój grzech mam wciąż przed oczami. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twe napomnienie, jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu, grzesznym poczęła mnie matka. A dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy, dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. Spraw, bym usłyszał radość i wesele, niech ożyją kości, które tak skruszyłeś. Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami i wymasz wszystkie me winy. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże, prawość ducha odnów w moim wnętrzu. To jest Boże słowo. Kiedyś, mówię tak, jakby to Keller mówił, tak dla jasności, kiedyś usłyszałem, jak ktoś powiedział, wiesz, ostatecznie ludzie tak naprawdę się nie zmieniają. Kiedy to usłyszałem, krew mi się zagotowała. To stwierdzenie jest zarówno zaprzeczeniem Ewangelii, która jest esencją chrześcijańskiego przesłania, jak i stwierdzeniem, Jezus nie jest tym, za kogo się podawał, nie jest Bogiem. I w tym kazaniu przyjrzymy się najgłębszej przemianie, jakiej może doświadczyć człowiek, którą jest uzdrowienie z grzechu oraz temu, jak się ono dokonuje. W 1970 roku przeszedłem od życia opartego na po prostu wchodzeniu według religii do odnalezienia prawdziwej wiary w Jezusa, ale przez co najmniej 3 lata w moim życiu zaszło bardzo niewiele zmian, które według Biblii powinny były nastąpić. Nadal zmagałem się z myślami, nawykami i uczuciami, które po prostu nie chciały ustąpić. Potem rozpocząłem w seminarium przygotowanie do służby i w pierwszym semestrze wziąłem udział w kursie, na którym musiałem przeczytać kilka starych książek. Kilka z nich dotyczyło tego, co dawni pisarze nazywali umartwianiem. To jest wyszukanym, starodawnym słowem oznaczającym opamiętanie. Czytając te stare książki, zdałem sobie sprawę, że moim problemem było to, że nie wiedziałem, jak się opamiętywać. Powód, dla którego nie wiedziałem, jak się opamiętywać, był taki sam, dla którego większość ludzi nadal nie wie, jak się opamiętywać. Myślimy, że już wiemy. A jeśli myślimy, że już wiemy, jak coś zrobić, rzadko próbujemy się tego nauczyć. Na przykład prawie nikt nie uczęszcza na zajęcia z oddychania. i z tego samego powodu niewielu nas uczy się opamiętywać. Myślimy o pamiętanie. Oczywiście, jeśli zrobię coś złego, opamiętuję się. Jest mi przykro, mówię, że przepraszam. Ale dopóki nie zrozumiesz, na czym polega prawdziwe opamiętanie, Ewangelia pozostanie jedynie ukrytą, niewykorzystaną mocą w twoim życiu. Zmiany, których pragniesz, zmiany, których szukasz, których potrzebujesz. Sekretem tego wszystkiego jest opamiętanie. Psalm 51 jest prawdopodobnie najważniejszym fragmentem Biblii poświęconym tematowi opamiętania, a analizując go odkrywamy klucz do uzdrowienia z grzechu. Po pierwsze, musimy powiązać psalm z wydarzeniem historycznym, które zapoczątkowało jego powstanie. Jest to psalm Dawida, a jego kontekst można znaleźć w drugiej księdze Samuela, rozdziałach 11 i 12. Krótko mówiąc, można zapoznać się z nagłówkiem psalmu umieszczonym w większości wydań Biblii, który informuje czytelników o okolicznościach jego powstania. Podpis pod psalmem 51 w mojej Biblii brzmi: Psalm Dawida, gdy prorok Natan przyszedł do niego po tym, jak Dawid dopuścił się cudzołóstwa z Batszebą. I historia ta jest dobrze znana. Uriasz Chetyta był jednym z najwierniejszych i najlepszych przyjaciół Dawida. Jednym z 37 mężczyzn, którzy wyruszyli z Dawidem na pustynię, gdy Saul próbował go zabić. Ryzykowali wszystko, aby chronić Dawida, który bez nich z pewnością by zginął. Dawid zawdzięczał swoje życie Uriaszowi i tym ludziom. Uriasz był znakomitym żołnierzem i w czasie wydarzeń, które doprowadziły do powstania tego psalmu, walczył w armii izraelskiej przeciwko Amonitom. Król Dawid pozostał w Jerozolimie i ujrzał żonę Uriasza, Batszebę, i zapragnął jej. Po romansie z nią zaszła w ciążę, co oczywiście stanowiło problem, ponieważ jej mąż był na wyprawie wojskowej. Próbując więc ukryć swoje postępowanie, Dawid wezwał Uriasza z frontu, rzekomo po to, by dowiedzieć się, jak przebiega bitwa, ale potajemnie, by sprowokować Uriasza do współżycia z żoną, by ten nigdy nie podejrzewał jej o niewierność. Dawid wysłuchał relacji Uriasza, upewniając się, że zadał wystarczająco dużo pytań, aby dotrwać do późna. Następnie, gdy minęło wystarczająco dużo czasu, Dawid kazał Uriaszowi przenocować, zanim wróci na front. Namawiał go, aby wrócił do domu, odpoczął, zjadł smaczny posiłek, wykąpał się i współżył z żoną. Ale Uriasz odmówił, mówiąc Dawidowi: Skrzynia pańska, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój pan Joab i słudzy mojego pana obozują w polu. A ja miałbym pójść do domu, jeść, pić i spać z żoną? Jak żyjesz ty i twoja dusza, czegoś takiego nie zrobię. Prawda, że szczerość i uczciwość Uriasza są niezwykłe? Ale ponieważ Uriasz nie poszedł do swojego domu, Dawid miał problem. Dawid wysłał więc wiadomość do swego dowódcy Joaba: Poślij Uriasza na najtrudniejszy odcinek frontu. W czasie bitwy odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. Joab posłuchał. Gdy tylko Uriasz został zabity, Batszeba pogrążyła się w żałobie. Po upływie czasu żałoby Dawid poślubił ją, a ona urodziła dziecko. Dawid myślał, że już wszystko jest w porządku, ale przybył prorok Natan i wygłosił jedno z najwspanialszych kazań w historii świata. Natan powiedział do Dawida: Dwóch ludzi było w pewnym mieście, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał owiec i bydła bardzo wiele, ubogi nie miał nic prócz jednej małej owcy, którą sobie nabył. Karmił ją, a ta wyrosła przy nim z jego synami. Jadała jego kąski, pijała z jego kubka, sypiała mu na łonie i była mu jak córka. Lecz przyszedł raz podróżny do tego bogatego, a jemu było żal wziąć sztukę z własnych owiec albo z własnego bydła, aby ją przyrządzić dla tego wędrowca. Zabrał więc owieczkę temu ubogiemu i przyrządził ją dla swego gościa. I w tekście czytamy, że w Dawidzie wezbrał gniew i powiedział do Natana: jak żyje Pan, człowiek, który to zrobił, zasługuje na śmierć. Za owcę zaś zapłaci poczwórnie, dlatego że tak postąpił i nie okazał litości. To człowiek bez serca, powiedział Dawid. Czy on uważa, że w królestwie nie ma sprawiedliwości? Niech stanie przed królem. Kim jest ten człowiek? Natan powiedział mu: ty jesteś tym człowiekiem. To najbardziej druzgocące zastosowanie kazania w historii świata. Zanim przeanalizujemy wpływ tego kazania na Dawida, pozwólcie, że zachęcę was do dziękowania Bogu za Natanów w waszym życiu. Bylibyśmy martwi bez ludzi, którzy przynoszą nam Słowo Boże i kładą je na nasze serca, ponieważ bez nich nie jesteśmy w stanie czynić tego, co Słowo nam mówi. Miałem szczęście poślubić jednego z moich Natanów. Tak? Czy macie Natanów w swoim życiu? Czy pozwalacie im być Natanami? Czy jesteście Natanami dla innych? Nawet Natanowie nie byliby Natanami, gdyby nie mieli Natanów. Powinniśmy być za nich wdzięczni, chociaż zazwyczaj nie czujemy wdzięczności za nich przez rok lub dwa po tym, jak wykonają już swoją pracę. Słysząc naganę Natana, Dawid był zdruzgotany i pogrążył się w najczarniejszej rozpaczy. Wszystko, co miał, wisiało na włosku. Zniszczył swoje życie. Jak mógł dalej być królem w świetle tego wszystkiego, co zrobił? Jak mógł kiedykolwiek spojrzeć w lustro, a co dopiero stanąć twarzą w twarz z Bogiem? Jak miał powstrzymać się przed zabiciem siebie? I w Psalmie 51 mamy opis tego, jak Dawid wydostał się z tych najgłębszych otchłani rozpaczy. I nie tylko z nich wyszedł, odniósł zwycięstwo. Stał się większym przywódcą i większym człowiekiem Bożym niż wcześniej. Jak to możliwe po takiej katastrofie? Ponieważ opamiętał się. Być może myślisz: nie rozumiem tego. Za każdym razem, gdy opamiętuję się, czuję się jeszcze gorzej, jakbym był brudny, skażony i słaby. Jak Dawid mógł skończyć w lepszej sytuacji niż wcześniej? To niezwykły zwrot akcji. I w następnym kazaniu przyjrzymy się temu bliżej, ale tutaj zauważę po prostu, że Dawid wychodzi z tego śpiewając. Psalm 51, wersety 16-17. A mój język z radością rozsławi Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz moje usta, niech me wargi ogłoszą Twą chwałę. Zauważ, że nie śpiewa nawet o Bożym miłosierdziu. Śpiewa o Bożej sprawiedliwości. Jak Dawid dotarł do miejsca, w którym świętość i sprawiedliwość Boga są teraz dla niego pociechą? Skąd wziął w sobie taką śmiałość? I odpowiedzią jest opamiętanie. Pierwszą rzeczą, jaką ta historia nam mówi, jest to, że wszyscy rozpaczliwie potrzebujemy opamiętania. Co mam przez to na myśli? Przecież większość z nas nie zatuszowała romansu, popełniając morderstwo. Ale to nie o to chodzi. Dawid był w historii jednym z wielkich ludzi. Dawid był w Biblii głównym pierwowzorem samego Jezusa. Mesjasz jest nazywany synem Dawida. Dlaczego? Ponieważ Dawid miał wszystko. Był artystą, był poetą, był muzykiem, którego dzieła przetrwały wieki, był wielkim przywódcą, dzielnym wojownikiem i umiłowanym przez Pana. Nigdy nie było wspanialszego człowieka niż Dawid. Oto pytanie, które się nasuwa. Jeśli nawet wspaniały Dawid miał grzech w sercu, to czy uważamy, że jesteśmy zbyt dobrzy, żeby go nie mieć? Jeśli Dawid był zdolny do tego, co zrobił, to czyż wszyscy też nie jesteśmy do tego zdolni? Jeśli Dawid z powodu braku opamiętania miał w sercu rzeczy, które nie zostały rozwiązane, a które w końcu eksplodowały i wysadziły jego życie, to czy nie powinniśmy myśleć, że my również je mamy? My również potrzebujemy opamiętania. Moc opamiętania jest niesamowita. Przez lata mojej posługi pastorskiej słuchałem ludzi opisujących, jak zniszczyli sobie życie, ale nie jestem pewien, czy któraś z tych historii była gorsza od tego, co zrobił Dawid. A jednak nawet on odniósł zwycięstwo. Aby to jednak nastąpiło, musiały zaistnieć wszystkie elementy opamiętania. To samo dotyczy nas dzisiaj. Jeśli zauważysz, że opamiętanie przyniosło ci poczucie winy i lęk, zamiast radości, jeśli zamiast prawdziwej zmiany wciąż wracasz do tych samych starych rzeczy, to tak naprawdę nie opamiętałeś się. Albo jeszcze tego nie zrobiłeś, albo nie zrobiłeś tego prawidłowo, albo nie zrobiłeś tego w pełni. Jeśli chcesz wiedzieć, jak właściwie się opamiętać, przyjrzyj się czterem elementom właściwego opamiętania, które można znaleźć w wersecie 6. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twe napomnienie. Jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Purytanie określali cztery zasady opamiętania, mówiąc, że musisz widzieć swój grzech. Musisz wyznać swój grzech. Musisz opłakiwać swój grzech i musisz nienawidzić swój grzech. Musisz widzieć, wyznać, opłakiwać i nienawidzić. Pierwsze dwie, widzenie i wyznanie grzechu, to kwestie intelektualne, poznawcze. Są to dyscypliny, które pod wieloma względami nie mają nic wspólnego z uczuciami. Wymagają od nas myślenia. Następnie, jeśli dobrze wykonasz pierwsze dwie, pozostałe dwie, opłakiwanie i nienawidzenie grzechu, spowodują trzęsienie ziemi w Twoim życiu. Potężne wstrząsy w Twoich emocjach, które doprowadzą do przemienionego życia. Więc widzenie swojego grzechu. Pierwsza zasada, dostrzeżenie swojego grzechu, jest objawiona w stwierdzeniu Dawida, że zgrzeszył i uczynił to, co jest złe w oczach Boga. Jest to działanie poznawcze. Pierwszym krokiem opamiętania jest edukacja Twojego sumienia prawdą, prawem i Słowem Bożym, abyś miał pewność, że Twoja wina jest prawdziwa i proporcjonalna. Musisz zobaczyć swój grzech takim, jakim jest naprawdę. Jedynym sposobem, aby to zrobić, jest widzieć go tak, jak widzi go Bóg. To ważne i nie jest tak proste, jakby mogło się wydawać. Musimy uważać, aby nie patrzeć na grzech z innej perspektywy niż ta Boża. Nie patrz na swój grzech tak, jak postrzega go twoja matka czy twój ojciec. Nie patrz na niego tak, jak postrzegają go twoi przyjaciele. Nie mów sobie subtelnie lub nieświadomie: zgrzeszyłem w oczach ojca, zgrzeszyłem w oczach moich przyjaciół, zgrzeszyłem w oczach artykułów The New York Times. Uważaj nawet na myślenie: zgrzeszyłem w oczach moich własnych uczuć. W naszych czasach dość powszechne jest myślenie: zgrzeszyłem w swoich oczach, nie żyłem według własnych standardów. Ale kogo obchodzą Twoje standardy? Opamiętanie jest konieczne, gdy nie spełniamy Bożych standardów. Dlatego Dawid nie tylko nie pozwala, by ktokolwiek go osądzał, ale także nie chce osądzać samego siebie. Przyznaje, że zgrzeszył w oczach Boga. Przypomnijmy sobie historię z jednego z poprzednich kazań o Rebece Pipert i jej zajęciach z psychologii. Kiedy Pipert zapytała profesora, jak rozwiązać dylemat pacjenta, odpowiedział jej, że psychologia nie może dać komuś zdolności do wybaczania innym ani do przyjmowania przebaczenia. Psychologia, pomimo wszystkich swoich korzyści, ostatecznie nie poradzi sobie z winą, z poczuciem winy. Jak wspomniano wcześniej, psychologia to nauka. A nauka może jedynie powiedzieć, co jest naprawdę. Jak ludzie się uczą, reagują, działają i tak dalej. Nauka może tylko powiedzieć, co jest, ale nigdy nie powie ci, co powinno być. Jeśli zmagasz się z jakimkolwiek poczuciem winy, żadna świecka naukowa metoda nie da ci właściwego sposobu radzenia sobie z nim. Zamiast tego, jedynym sposobem, aby naprawdę zacząć radzić sobie z poczuciem winy, jest zadanie sobie pytania, czy to jest prawdziwe poczucie winy? Czy powinienem czuć się winny, czy nie? Czy jest ono nieproporcjonalne? Czy to coś, co naprawdę zrobiłem źle? Czy tylko wydaje mi się, że zrobiłem źle? Kiedy doradca bezpośrednio lub pośrednio sugeruje, jak to często bywa, że nie powinieneś czuć się winny z jakiegoś powodu, nie praktykuje już nauki. Praktykuje religię. W chwili, gdy ktoś twierdzi, to jest dobre, to jest złe, czujesz się zbyt winny z tego powodu, wkracza w sferę norm moralnych. A normy moralne to kwestia rozumowania i wiary. Kiedy przetwarzasz swoje poczucie winy, nie sposób uniknąć pytania, co jest absolutnie dobre, a co absolutnie złe. I nie możesz zajrzeć w głąb siebie, aby określić te uniwersalne absoluty. Nie możesz przyjrzeć się własnym uczuciom. Sumienie jest jak zepsuty czujnik dymu. Czujniki dymu w moim budynku włączają się, gdy tylko zapalisz zapałkę. Zapalasz jedną świeczkę i nagle zaczynają na ciebie krzyczeć, mimo że nie ma żadnego zagrożenia. Inne czujniki dymu nie włączą się, dopóki nie wykryją płonącego ciała. Aby czujnik dymu działał prawidłowo, musi zostać odpowiednio skalibrowany. Podobnie jest z sumieniem. Niektóre sumienia wpędzają ludzi w samobójczą rozpacz z powodu drobnych, nieistotnych rzeczy. Rzeczy, które ich kultura lub rodzice czy przyjaciele uznali za złe, nawet jeśli według ich własnych standardów te rzeczy nie są złe. Inni ludzie mają sumienia, które zawsze ostrzegają, że nie spełniają własnych rygorystycznych standardów, nawet gdy reszta świata uważa, że radzą sobie świetnie. Jeszcze inni mają sumienia, które nie reagują na nic poza najpoważniejszymi przewinieniami. Skąd wiesz, czy to, co zrobiłeś, jest naprawdę złe? Nie możesz tego stwierdzić, patrząc na swoje sumienie. Czy nie widzisz, że, nie ma świeckiej odpowiedzi na winę? Musisz określić, co jest dobre, a co złe, poza spojrzeniem w głąb swojego serca. Musisz wyedukować swoje serce, musisz zapytać, jak widzi to Bóg. A jedynym sposobem, aby to ustalić, jest zbadanie moralnego prawa Boga w Biblii. To jedyny sposób. Musisz spojrzeć na swój grzech tak, jak widzi go Bóg. Czy zgrzeszyłeś w jego oczach? Wyznanie swojego grzechu. Drugą częścią prawdziwej skruchy jest wyznanie grzechu. Musisz wziąć odpowiedzialność. Dawid robi to, przyznając, że zgrzeszył i popełnił zło. Dawid musiał wziąć odpowiedzialność, ponieważ to jego grzech spowodował stan, w jakim się znajdował. Te wszystkie kazania są próbą odpowiedzi na pytanie, co jest nie tak ze światem. Jak to możliwe, że ludzie dopuszczają się tak strasznych rzeczy? I odpowiedź w każdym kazaniu brzmi, że jest to możliwe z powodu grzechu w naszych sercach. Ale przyjrzyjmy się bliżej sednu sprawy. W 99% przypadków nie robimy okropnych rzeczy, ponieważ powiedzieliśmy, hej, wstańmy i zróbmy coś niegodziwego. Nie, jesteśmy w stanie robić okropne rzeczy, ponieważ znajdujemy sposoby, aby uniknąć wzięcia za nie odpowiedzialności. I widzimy to w każdej wojnie, w każdym konflikcie. Jedna strona staje w obliczu popełnionego okrucieństwa, a reakcją jest wskazanie na to, co zrobiła druga strona. W kółko mówimy, cóż, może to, co robię, jest złe, ale... Ewa mówi, może to, co zrobiłam, było złe, ale wąż. Adam mówi, może to, co zrobiłem, było złe, ale Ewa. I znajdujemy sposób, by powiedzieć, nie jestem odpowiedzialny. To wina innej osoby. Nawet Dawid po zabiciu Uriasza zareagował w ten właśnie sposób. Wysyła Joabowi wiadomość. Nie przejmuj się tym nieszczęściem. Miecz pochłania raz tego, raz innego. Innymi słowy, Dawid mówi, to zrobili Amonici. Ale nie powiedział tego tylko w wiadomości do Joaba. W całej drugiej księdze Samuela, w tych rozdziałach 11 i 12, widać, że mówił to również w swoim sercu, powtarzając sobie takie rzeczy jak: moje potrzeby są większe niż zasady moralne. Cierpię pod ciężarem królewskich obowiązków, poniosłem tak wiele poświęceń. Bóg nie chce, żeby moje życie było nieszczęśliwe. Moje obowiązki wykraczają poza te, które muszą dźwigać inni ludzie, więc moje wygody również muszą być odpowiednio większe. Każdy mężczyzna, z którym rozmawiałem, a który dopuścił się cudzołóstwa, powtarzał sobie jakąś wersję tych usprawiedliwień. Jestem pewien, że słyszałeś wszystkie wymówki i spodziewam się, że sam też jakieś podałeś, czy sama podałaś. Czy zdajesz sobie sprawę, że kiedy mówisz, może jest to złe, ale, to posługujesz się tą samą logiką, która umożliwiła wszystkie najgorsze okrucieństwa w historii? Nie ma wyjścia z grzechu, dopóki nie weźmiesz pełnej odpowiedzialności. Kiedy Natan staje przed Dawidem i mówi: ty jesteś tym człowiekiem, dodaje: jego samego zabiłeś mieczem ammonitów. I kiedy Dawid opamiętał się, nie usprawiedliwia już swoich czynów. Odrzuca wymówki i przyznaje: to mój grzech, to ja zgrzeszyłem. Lata temu słyszałem, jak ktoś ujął to w ten sposób. Wyobraź sobie, że widzisz kłodę leżącą na ziemi i musisz ją gdzieś wyrzucić. Jeśli po prostu podniesiesz jeden koniec kłody, podczas gdy drugi leży na ziemi, nie będziesz w stanie jej nigdzie wyrzucić. Ale jeśli chwycisz kłodę po środku i podniesiesz ją i weźmiesz na siebie cały ciężar, wtedy możesz ją wyrzucić. Jeśli nie weźmiesz na siebie całego ciężaru, nigdy nie będziesz w stanie się jej pozbyć. Musisz być gotowy powiedzieć sobie: moje okoliczności mogły mnie źle potraktować i dostarczyły mi okazję dla mojego grzechu, ale nie były jego przyczyną. Chciałem to zrobić i zrobiłem. Powodem, dla którego jestem dziś nieszczęśliwy, nie są moje okoliczności. To moja reakcja na nie. Chciałem to zrobić, zgrzeszyłem. Co więcej, musisz zrozumieć, że sam fakt, że nie wziąłeś pełnej odpowiedzialności, jest powodem, dla którego jesteś teraz w tym miejscu. Wiele osób zwraca się do Boga i myśli, że się opamiętało, ale tak naprawdę tylko narzekają na okoliczności związane z grzechem. Nie przyjęli odpowiedzialności za swój grzech i dlatego znaleźli się w takiej sytuacji. Jeśli nie weźmiesz grzechu w pełni na siebie, nigdy nie będziesz w stanie się go w pełni pozbyć. Opłakiwanie swojego grzechu. Trzecim krokiem niezbędnym do opamiętania jest opłakiwanie grzechu. Dawid mówi do Boga, tego nie widać w tym tłumaczeniu, z którego korzystamy, dlatego zacytuję z innego tłumaczenia. Dawid mówi do Boga: przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Czy zauważasz podwójne sformułowanie? Nie mówi po prostu Tobie, mówi Tobie, tak? Przeciwko Tobie samemu. W językach semickich jednym ze skutecznych sposobów na przekazanie intensywności emocji jest powtórzenie. Na przykład, gdy umiera jego ukochany syn, Dawid woła: o Absalomie, mój synu. Powtórzenie odzwierciedla intensywne emocje. I tutaj w psalmie mówi: przeciwko tobie samemu, więc powtórzenie wyraża jego głęboki smutek z powodu grzechu, jego opłakiwanie grzechu. Wydaje się, że z tym tobie samemu jest duży problem. Ktoś może przeczytać i, co zrozumiałe, zaprotestować. Przecież Dawid zgrzeszył co najmniej przeciwko Uriaszowi, nie mówiąc już o Batszebie czy Joabie. Jak Dawid mógł powiedzieć, że zgrzeszył tylko przeciwko Bogu? Istnieje dobra teologiczna odpowiedź na to pytanie, ale stawką jest coś więcej niż tylko odpowiedź. Jednak zacznijmy najpierw od odpowiedzi. Według Biblii krzywdzenie innej osoby jest grzechem. ponieważ ta osoba została stworzona na obraz Boga, należy do Boga i została obdarzona przez Niego godnością. Dlatego krzywdzenie innej osoby jest złe. Jeśli jednak wierzysz, że nie istnieje Stwórca, który nas stworzył i że wszyscy pochodzimy z przypadku, to rzucam ci wyzwanie, abyś podał racjonalne uzasadnienie wartości ludzkiego życia. Podaj mi powód różnicy w wartości moralnej między człowiekiem a kamieniem. Możesz pomyśleć, cóż, wszyscy wiedzą, że człowiek jest cenniejszy niż kamień. Jasne, znamy prawdę na poziomie emocjonalnym i intuicyjnym, ale czy istnieje racjonalna podstawa dla tego przekonania? Jeśli Bóg nie istnieje, co jest złego w krzywdzeniu kogoś innego? Dlaczego ścięcie człowieka jest gorsze niż ścięcie drzewa? Czyż oba te byty z tego punktu widzenia nie są po prostu bytami powstałymi przypadkowo? Ta rzeczywistość, że wartość ludzi tkwi w tym, że zostali stworzeni przez Boga na Jego obraz, jest powodem, dla którego uzasadnione jest stwierdzenie, że jeśli jakiś grzech nie jest najpierw skierowany przeciwko Bogu, to w ogóle nie jest grzechem przeciwko Niemu. Ale tak naprawdę Dawidowi nie o to chodzi. Gdyby po prostu spróbował sformułować teologicznie poprawne stwierdzenie, powiedziałby: przeciw Tobie, w głównej mierze przeciw Tobie zgrzeszyłem. Zamiast tego mówi: przeciwko Tobie, Tobie samemu zgrzeszyłem. I oto dlaczego. Wszyscy wiedzą, że nie można usunąć guza bez rozcięcia. Tak samo nie można opamiętać się bez metaforycznego rozcięcia siebie, aby usunąć grzech. I tutaj Dawid nacina swoje serce i czym to robi? Spójrz na werset 3. Mówi tam: zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski, swojej wielkiej litości wymasz moje przestępstwa. Więc Dawid wyznaje, że jego grzech jest ostatecznie zdradzeniem dobrego i kochającego Boga. Rani siebie, rozcina swoje serce poprzez okazanie sobie dobroci i łaski Boga. Co najważniejsze, nie robi tego patrząc na prawo Boże i myśląc: jeśli nie będę posłuszny, zostanę ukarany. A ta różnica robi ogromną różnicę. Opamiętanie z nastawieniem na karę to tak naprawdę po prostu sposób wykorzystania Boga, ponieważ tak naprawdę mówisz: lepiej będę posłuszny, bo inaczej nie dostanę tego, co chcę. Natomiast postawa Dawida brzmi: to, co czyni to złym, to nie tylko to, że złamałem zasadę, ale raczej to, że złamałem serce Boga. Problem nie polega tylko na tym, że podeptałem Jego prawo, ale na tym, że podeptałem Jego samego. Muszę opamiętać się nie po to, by dostać to, czego chcę, ale by przestać deptać piękno Boga. Zasmuciłem dobrego przyjaciela, kogoś, kogo miłość jest niezawodna, kogoś, kogo współczucie jest nieskończone. Dawid opłakuje swój grzech i tylko takie podejście cię odmieni. I kluczowe jest, by zrozumieć dlaczego. Twoje życie może od tego zależeć. Żyjąc w strachu przed karą, możesz poczuć, że twój grzech jest na jakiś czas powstrzymywany, ale twoje serce nie zostanie przemienione. Nigdy nie doświadczysz prawdziwej zmiany, jeśli po prostu powiesz Bogu: Panie, byłem zły, bo popełniłem cudzołóstwo, złamałem 7 przykazanie, więc wiem, że mnie ukarzesz. O Panie, proszę, zmiłuj się nade mną. Z takim podejściem możesz skończyć z nienawiścią do siebie, ale nie skończysz z nienawiścią do swojego grzechu. Z drugiej strony spójrz na postawę Dawida. Panie, widzę, że Cię podeptałem i nie obchodzi mnie, jakie będą konsekwencje. Ty po prostu osądzasz. Pragnę Cię kochać, czcić i znów być z Tobą w zgodzie. I to jest rodzaj skruchy, który skupia się na Bogu i czyni Go celem, którego szukasz. To podejście w przeciwieństwie do poprzedniego sprawi, że znienawidzisz swój grzech, nie nienawidząc jednocześnie siebie. Dlaczego? Co czyni różnicę? To niezachwiana pewność, że Bóg go kocha. To właśnie tak głęboko przekonuje Dawida. Tak samo jest z nami. Pewność, że jesteś dla Boga całym światem, pewność swojej wartości, to właśnie dogłębnie cię przekonuje. W rezultacie zaczynasz nienawidzić grzech, to co podeptało jego piękno, jednocześnie zachowując poczucie własnej wartości. Nienawidzenie grzechu i już zbliżamy się do końca, lądujemy. Wreszcie, jeśli poprawnie wykonałeś pierwsze trzy kroki, zmienisz się bez względu na to, jakie będą konsekwencje twojego grzechu. Nie będziesz się przejmować, jeśli Bóg pozwoli, by w twoim życiu pojawiły się inne wyzwania, ponieważ będziesz wiedział, że najważniejsze jest to, że się zmienisz. Jeśli widzisz swój grzech, wyznałeś swój grzech i opłakiwałeś swój grzech, twoje serce zostanie oczyszczone nienawiścią do grzechu, ale nie do siebie samego. I odkryjesz, że nadchodzą trwałe zmiany. Będziesz mógł powiedzieć: Panie, bardzo bym chciał, żebyś pozbył się bałaganu, który stworzyłem w moim życiu, ale to nie ma znaczenia. Ważne jest to, że wiem, że mnie kochasz, że ja kocham Ciebie i że znów mamy wspólnotę. Nienawiść do swojego grzechu oznacza, że naprawdę się zmieniasz. Jezus Chrystus pokazuje nam, jak to zrobić. Jezus żył bezgrzesznym życiem, więc nigdy nie musiał opamiętać się. Ale pokazał nam, że droga w górę tak naprawdę prowadzi w dół. Świat mówi, że Clark Kent musi zostać Supermanem, aby uratować świat. Clark Kent, postać komiksowa, był Supermanem, tak? Więc świat mówi, że Clark Kent musi zostać Supermanem, aby uratować świat. Ewangelia mówi, że Superman musiał stać się Clarkiem Kentem, aby zbawić świat. To, co wygląda na drogę do twojej zagłady, odrzucenie poczucia moralnej wyższości i przyznanie się do grzeszności, jest w rzeczywistości drogą do zmartwychwstania. Podążamy za Jezusem, ponieważ to On nauczył nas, że opamiętująca się dusza jest duszą triumfującą, że stracić życie to je odnaleźć, że Jego łaskę i chwałę dostrzegamy w ciemnej dolinie, a nie na szczycie góry. Odnajdźmy Jego światło w naszym grzechu, naszej ciemności, Jego radość w naszym smutku, Jego łaskę w naszym grzechu i Jego bogactwo w naszym ubóstwie. To jest droga do uzdrowienia z naszego grzechu. Amen. Pomódlmy się.